Kazanie to chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, przekazać nam bardzo gorąco. Moi kochani, dzisiaj, abyśmy zajrzeli do Bożego Słowa i fragment Bożego Słowa, właściwie temat, na który chciałbym mówić, jest też ściśle związany z tym, co wydarzy się u nas, jeżeli Bóg pozwoli, za 2 tygodnie. Mianowicie będziemy mieć wodny chrzest. Kiedy ludzie przystępują do wodnego chrztu, to realizują to, co mówi Boże Słowo. Ja nie wiem, co wy wiecie na temat Bożego Słowa, mogę się domyślać. Nie wiem, na ile znacie Boże Słowo, na ile żyjecie pewnymi fantazjami, które zostały stworzone przez wiele lat, ale chcę powiedzieć wam, co mówi Boże Słowo. I chcę zachęcić was do tego, abyście czytali Boże Słowo. Bo Boże Słowo mówi, że kiedy człowiek na nowo się narodzi, to kolejnym etapem jest przystąpienie jako świadomy człowiek, a więc jako świadomy człowiek do Jezusa Chrystusa poprzez zanurzenie w wodzie. Jest to symbol naszego pogrzebania starego życia, a wynurzenie się w nowym życiu. Chcemy postępować inaczej, chcemy żyć inaczej, chcemy zacząć podobać się Bogu. Chcemy, aby On stał w centrum naszego życia. I wtedy przystępujemy do wodnego chrztu. To jest ten akt. Tak mówi Boże Słowo. Nikt nie staje się chrześcijaninem od urodzenia. Ja wiem, że pewne rzeczy, które dzisiaj powiem, mogą gdzieś mocno wstrząsnąć naszymi poglądami, które mamy do tej pory. Ale chciałbym powiedzieć, że swoje poglądy musimy budować na tym, co mówi Boże Słowo, bo to jest jedyny autorytet. Świat ma wiele różnych autorytetów, ale każdy autorytet, który nie jest Bożym Słowem, wcześniej czy później ma swój początek i koniec. I ten Boży autorytet to Pismo Święte, które jest święte, które jest natchnione. Ja nie mówię o książce, ale ja mówię o treści, która tutaj jest zawarta. Chcę powiedzieć, że to Pismo Święte bardzo wyraźnie nam mówi, że aby być chrześcijaninem, aby wejść do Królestwa Niebieskiego, aby być zbawionym, trzeba się na nowo narodzić. I kolejnym elementem, kiedy człowiek się na nowo narodzi, jest przyjęcie wodnego chrztu. Nikt nie rodzi się w garażu samochodem, nikt nie rodzi się w piekarni bochenkiem chleba i nikt w kościele nie rodzi się chrześcijaninem. Chciałbym od razu wam o tym powiedzieć. To jest ważne. Fragment Bożego Słowa, który chciałbym przeczytać i temat, którym chciałbym się dzisiaj zająć, chciałem podzielić na 2 części. A więc jeżeli was będzie interesowało to, co dzisiaj będę mówić, to zapraszam również was za tydzień w niedzielę o godzinie 11, ponieważ tam będę chciał powiedzieć nieco o praktyczniejszej stronie, o tej formie, jak to trzeba zrobić, aby się na nowo narodzić. A dzisiaj chciałbym przeczytać fragment Bożego Słowa i chciałbym zastanowić się nad tym, co wydarzyło się pewnej nocy. Chciałbym przeprowadzić was przez pewną historię, którą myślę, że doskonale wszyscy znamy, ale ta historia ma niesamowitą treść, ponieważ ta historia mówi o tym, że każdy człowiek musi się narodzić na nowo. I to jest niesamowite. Dlaczego tak ważne jest nowonarodzenie? Wiecie, my nigdy nie myślimy o śmierci. Zazwyczaj człowiek, jeżeli myśli w kontekście śmierci, jeżeli myśli w kontekście zakończenia swojego życia, to właściwie gdzieś przy okazji, jak jesteśmy na pogrzebie u kogoś, nieraz sobie porozmawiamy i mówimy, popatrz, no, a tak dobrze się czuł. No popatrz, no taki młody był. No miał 80 parę lat. Taki młody był. Chcę powiedzieć nam, moi mili, że czy nam się to podoba, czy nie. Czy chcemy uciekać od tego tematu, nie wiadomo jak daleko, czy nie, to przyjdzie taki dzień, kiedy ty i ja również zostaniesz odwołany z tej ziemi. I powiem wam, że kiedy mówię nieraz wśród ludzi o tym, to widzę taki strach, widzę takie nawet zniechęcenie, nawet chciałbym wyciągnąć słowa, które widzę w tych oczach i które chciałyby mi powiedzieć, pastorze, czy nie ma lepszych tematów? Czy my nie możemy o czymś innym porozmawiać, o czymś weselszym, o czymś radośniejszym? Ja chcę wam powiedzieć, że kiedy my mówimy o śmierci, to my mówimy o czymś bardzo radosnym. Tak, nasze emocje są smutne, bo nieraz musimy się na jakiś czas rozstać z kimś bliskim. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy mówimy o śmierci, kiedy mówimy o przejściu do nieba, to my powinniśmy być pełni radości. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy wiemy, dokąd idziemy i jesteśmy pewni, że tam się znajdziemy. Jeżeli nie jesteśmy pewni, że będziemy zbawieni, jeżeli nie wiemy, dokąd idziemy, to zawsze ten temat będzie wzbudzał w nas strach, zawsze ten temat będzie wzbudzał w nas niechęć i zawsze najchętniej będziemy chcieli coś innego zrobić, aby szybko zapomnieć o temacie, co się nazywa śmierć. Ale ja chciałbym dzisiaj zacząć temat, chciałbym dzisiaj mówić nam o tym, że wcale nie musisz się tego bać. Wręcz przeciwnie, możesz cieszyć się życiem, możesz radować się tym, co wokół ciebie jest, możesz planować to życie z Jezusem Chrystusem, a kiedy przyjdzie nawet ten moment odejścia, a On przyjdzie, uwierzcie mi, to nie będziesz musiał się bać. I to jest niesamowite. Dwie alternatywy dzisiaj masz do wyboru i po tym wracam, bo chciałbym już zajrzeć do Bożego Słowa. Albo możesz żyć pełnią życia i gdzieś na karku ciągle mieć tą świadomość, że a co się stanie, jak umrę? A co się stanie, jak pójdę do lekarza i mi powiedzą na przykład, że mam złośliwego raka i będzie koniec? Co wtedy się stanie? Gdzie ja pójdę? Czy rzeczywiście muszę odejść z tej ziemi? Czy rzeczywiście odejście z tej ziemi jest tak tragiczne, tak smutne i tak przykre? Ale masz też drugą alternatywę. Poznaj prawdę, weź to, co Bóg przygotował dla ciebie, a Bóg przygotował dla ciebie nowe narodzenie i zbawienie. I żyj, podobaj się Bogu i korzystaj wtedy w pełni z tego, co dzisiaj świat może ci dać, on niewiele ci może dać, ale Bóg bardzo wiele w tym świecie może ci dać. A kiedy przyjdzie czas odejścia, powiesz wtedy, halleluja, ja wiem, dokąd idę, ja nie muszę się bać. A więc wybór należy do nas. Fragment Bożego Słowa jest zapisany w Ewangelii Jana, w rozdziale, z którego już dzisiaj czytaliśmy. I chciałbym, abyśmy przeczytali od pierwszego wersetu. Trzeci rozdział Ewangelii Jana. Wybaczcie mi, że będę taki trochę jak wy, a więc ściągnę marynarkę. Nie, abym was nie szanował, ale po prostu jest mi bardzo gorąco. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie na nowo się narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Jak jest z każdym, kto się narodził z ducha? Odpowiedział mu Nikodym i rzekł do niego, jakże to stać się może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? Zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są doskonałe w Bogu. Gdybym chciał być brutalny, to najprawdopodobniej zacytował wam ostatni werset i powiedział: lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są doskonałe w Bogu. I zadałbym pytanie, czy nasze życie właśnie takie jest? Ale nie chcę być brutalny, ponieważ wcześniej czytaliśmy, że Bóg posłał swojego Syna nie po to, aby sądził świat, ale posłał po to, aby zbawił świat. Dlaczego nowonarodzenie? Dlaczego Bóg nie skonstruował czegoś takiego, abyśmy od razu właściwie mieli ten problem z głowy? Chcę wam powiedzieć, że Bóg skonstruował taki mechanizm. Dlatego, że stworzył świat, stworzył wiele różnych rzeczy i stworzył między innymi też to, co jest najważniejsze, a więc stworzył człowieka. I kochał człowieka. I był stworzycielem i ojcem dla człowieka. Ale człowiek postanowił nie posłuchać w pewnym momencie Boga, odszedł od Niego, zgrzeszył, jak wiemy, i ten grzech został rozlany na całą ludzkość po dzień dzisiejszy. Ja wiem, że w tej chwili mówię tak bardzo kościelnie, bardzo brutalnie. Może ktoś mi nawet powiedzieć: ej, pastorze, to takie kościelne wszystko. Ale zaraz przejdziemy do bardzo typowych rzeczy, które są znane z każdego jednego dnia. Kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy Adam i Ewa poszli i zjedli tego banana z tego drzewa, bądź jabłko, bądź ananasa, tak? Boże Słowo mówi, że to był owoc. Kiedy zjedli to z tego drzewa, wtedy niestety, ale Bóg przestał być ojcem dla ludzi. Oczywiście został ciągle stworzycielem, ale dzisiaj, aby powtórnie stał się twoim i moim ojcem, musisz się na nowo narodzić. Wracam do Bożego fragmentu, do tego, co przeczytaliśmy. Ten fragment znany jest bardzo często z tego, że przyszedł, zapytał się, Bóg mu powiedział, odszedł, no i jakoś się ta sprawa potoczyła. Chciałbym dzisiaj nieco bliżej zajrzeć do tego fragmentu Bożego Słowa, nieco bardziej chciałbym, abyśmy i też my poznali trochę więcej szczegółów. Po pierwsze, gdybym zastanawiałem się, w jaki sposób powinienem zatytułować moje kazanie, i właściwie dwa robocze tematy nasunęły mi się po przeanalizowaniu tego wszystkiego, i właściwie powinienem to zadać: w jaki sposób żyć, aby być zbawionym? Albo całkiem inny temat, który mówi: spotkanie z Jezusem i oddanie się w Boże ręce. Wiecie, kiedy my czytamy ten fragment Bożego Słowa, to przede wszystkim czytamy, że przyszedł do Jezusa Chrystusa Nikodem. Przyszedł człowiek, który może nie wyczytacie tego w Bożym Słowie, ale jeżeli byście byli chętni, to zapraszam was, by sięgnąć do historii. Nikodem był najprawdopodobniej jednym z najbogatszych ludzi w Jerozolimie. Jeżeli nie był najbogatszy, bo pewnie urząd skarbowy wtedy nie funkcjonował tak jak dzisiaj, to był jednym z bardzo bogatych ludzi. Oprócz tego Nikodem też należał do tak zwanego grona, którzy się nazywali faryzeuszami. Wiecie, w ówczesnych czasach był tak zwana rada Sanhedryb, składająca z 71 członków. To byli sadyceusze, później do nich doszli jeszcze faryzeusze i to była najwyższa rada religijna, która ówcześnie panowała. To była rada, która nie tylko wydawała dekrety, która mówiła, że trzeba tak czy inaczej postępować, ale to też była rada, która osądzała ludzi, która miała prawo do tego, aby osądzać ludzi, aby wydawać werdykty, aby mówić, czy ktoś robi dobrze, czy ktoś robi źle. Faryzeusze to byli też ludzie, którzy prześladowali chrześcijan, prześladowali Jezusa Chrystusa. Między innymi z takich najbardziej znanych faryzeuszy to był nikt inny jak apostoł Paweł, który tak wiele listów napisał. Chcę powiedzieć, że nie wszyscy faryzeusze byli źli i nie wszyscy faryzeusze byli tak negatywnie nastawieni. Biblia mówi o kilku wyjątkach. Jednym z ciekawych wyjątków, o którym my możemy dzisiaj przeczytać, jest właśnie Nikodem. Nikodem, człowiek, który, Boże Słowo mówi, że to był dostojnik żydowski, człowiek, który wychował się na Starym Testamencie, który był bardzo religijny, człowiek, który właściwie nie tylko, że był religijny, ale narzucał tą religijność pośrednio innym osobom. Człowiek, na którego wskazywano i mówiono, jeżeli chcesz być zbawiony, to musisz się stać takim jak jeden z tych 71, a więc na przykład taki jak Nikodem. A więc dlaczego tak mocno to podkreślam, dlaczego tak dużo mówię na ten temat? Bo chciałbym, abyśmy wiedzieli, kto przyszedł, co reprezentował sobą, kiedy przychodził do Jezusa Chrystusa. Boże Słowo mówi na temat Nikodema tylko i wyłącznie w Ewangelii Jana. Nie znajdziecie w innej Ewangelii nic na temat Nikodema. Tylko w Ewangelii Jana znajdziecie w trzech miejscach coś na temat Nikodema. Pierwszy fragment, który przeczytałem, i mówi o tym, że on był faryzeuszem i przyszedł do Jezusa Chrystusa. Drugie miejsce możemy przeczytać w 7 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy jest mowa na temat między innymi, to było święto Sukot, święto namiotów tak zwane wtedy. A więc wspomnienie, świętowanie tego, kiedy Izraelici szli przez pustynię do ziemi obiecanej i nocowali w namiotach na pustyni. To było święto, obchodzono to święto i tam pojawia się po raz kolejny Nikodem. W jakiej sytuacji? To tam Jezus Chrystus wypowiada niesamowite słowa, staje pomiędzy ludźmi, staje w trakcie świąt, które jest tak ważne dla Żydów, dla Izraelitów, dla narodu wybranego, chciałoby się rzec, i wypowiada słowa, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, a ja mu dam wody życia. I wtedy wysyła Sanhedryn, wysyła ta rada najwyższa, 71 sadyceuszy i faryzeuszy wysyłają wysłanników, aby pojmać Jezusa Chrystusa i powiedzieć dosyć, nie będziesz tutaj nam mówić, nie będziesz nagle zmieniać czegoś, co my przez tyle lat układaliśmy. Przez tyle lat, co było praktycznie priorytetem, co przez tyle lat było najważniejsze, święte, nie do podważenia. Ty nie będziesz teraz tego zmieniał. I wysyłają. Ale ci, którzy poszli po Jezusa Chrystusa, Boże Słowo mówi, wybaczcie, że ja nie czytam, ale byśmy musieli bardzo długo tu być. Więc trochę skrótów używam, zachęcam do Bożego Słowa, do przeczytania. Tych, którzy wysłali, aby poszli pojmać Jezusa Chrystusa, okazuje się, że oni nim go pojmali, to słuchali, co on mówi. A kiedy go wysłuchali, to wrócili i mówili, on tak mówi niesamowicie. I mówili faryzeusze, jak to, nie przyprowadziliście go? I tam pojawia się Nikodem znowu, po raz drugi. I Nikodem wtedy mówi, co? Słuchajcie, my nie możemy jego osądzić. My powinniśmy przede wszystkim zgodnie z naszym prawem dać jemu się wypowiedzieć, a dopiero go osądzić i zrobić mu krzywdę, mówiąc współczesnym językiem. I Nikodem się pojawia jeszcze w trzecim miejscu. Kiedy otworzycie koniec Ewangelii Jana, to tam przeczytacie, kiedy Jezus Chrystus zawisł na krzyżu, a kiedy później jego pochowano, to chcę wam powiedzieć, że po śmierci Jezusa Chrystusa wcale nie pojawili się, czytając Ewangelię Jana, uczniowie Jego. Ale pojawiło się, dwie osoby się pojawiły. Jedna z tych osób to był właśnie Nikodem, który przyniósł ze sobą 99, Boże Słowo określa 100, ale to jest 99 funtów kadzidła, miry, aloesu, aby namaścić ciało Jezusa Chrystusa. To był odpowiednik miłości do danej osoby. Wiecie, ile to jest 99 funtów, 100 funtów? To jest 33 kilo. Współczesny język mówi. 33 kilo Nikodem targał ze sobą, aby namaścić 33 kilo maści, aby tak bardzo pokazać, jak kochał swego Zbawiciela. To jest niesamowite, drodzy bracia, drogie siostry. Ale przypominam, wracam do początku, bo już jesteśmy na końcu. I wydawałoby się, jaki ten Nikodem cudowny. Jak bardzo kochał Jezusa Chrystusa. Chciałbym... Przychodzi Nikodem do Jezusa Chrystusa w nocy. Wiecie, my możemy snuć tutaj różne pytania. Dlaczego to była noc? Najprawdopodobniej możemy powiedzieć, że bał się, wstydził się, że jego ktoś zobaczy i powie, oho, zaraz, zaraz. Ja widziałem, jak ten, na którego wy mi każecie patrzeć, rozmawiał z tym wywrotowcem. Ale chcę wam powiedzieć, że być może też to była ta pora, ponieważ w ówczesnym klimacie bardzo często faryzeusze urządzali sobie pogadanki nocą, bo było spokojnie, bo było cicho, bo dzieci nie biegały, bo słońce nie prażyło i nikt nie przeszkadzał. I oni lubieli dyskutować. To było bardzo charakterystyczne dla faryzeuszy i sadyceuszy. Oni lubieli dyskutować, oni lubieli dużo mówić, bo uważali o tym za chwilkę. Oni uważali, że poprzez mówienie, poprzez wielomówność będą bardziej święci. Bardziej będzie im się należało zbawienie. Ale chcę powiedzieć, że nie próbuję zastanawiać się, nie chcę zastanawiać się, dlaczego Nikodem przyszedł nocą. Myślę, że najważniejsze jest to, co czytam w Bożym Słowie. I tu bym chciał zwrócić naszą uwagę, bo to jest punkt numer jeden, który chciałbym dzisiaj zostawić dla nas. On przyszedł do Jezusa Chrystusa. Wiecie, nic by się nie wydarzyło. Nie moglibyśmy przeczytać tych innych historii, które zacytowałem. Nie moglibyśmy przeczytać w historii o tym, jak zakończył swoje życie. To tak w niespodziance zostawiam wam na koniec, bo tego w Biblii nie wyczytacie. Nic by się w jego życiu nie wydarzyło, gdyby nie to, że był taki dzień, była taka pora, że on przyszedł do Jezusa Chrystusa. Chcę ci powiedzieć, że w twoim życiu również nigdy nic nie ulegnie zmianie ku dobremu, jeżeli nie będzie takiego dnia, nie będzie takiej godziny, nie będzie takiego miejsca, kiedy ty przyjdziesz do Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy przyszedł Nikodem do Jezusa Chrystusa, nie wiem, na ile czytaliście pilnie Boże Słowo razem ze mną, czy też na ile znacie ten fragment Bożego Słowa. Ale Nikodem tylko 3 razy zabrał głos. Tylko 3 razy. To była niesamowita rozmowa. On tylko 3 razy zabrał głos. W jakiej formie? W 2 wersecie zabiera głos i komplementuje Jezusa Chrystusa. Sprawia mu komplementy. Mówi mu, buduje sobie relacje do rozmowy. Wiecie, kiedy my chcemy zabłysnąć, kiedy my chcemy z kimś porozmawiać, kiedy chcemy, że tak powiem, mieć taki dobry grunt, to co, od czego zaczynamy naszą rozmowę? Od powiedzenia czegoś miłego komuś, tak? Idziemy do urzędu i chcemy coś załatwić, to mówimy, dzień dobry, ładnie dzisiaj pani wygląda. Co pan by chciał załatwić? Przyskrobałeś coś? Kochanie, jaka ty cudowna dzisiaj jesteś. Budujemy sobie grunt. I chcę wam powiedzieć, chcę wam przypomnieć, że my mówimy o Nikodemie, który miał niesamowitą wiedzę, był człowiekiem wykształconym, był człowiekiem inteligentnym i doskonale wiedział, jak trzeba rozmawiać z ludźmi. I Boże Słowo mówi, że on przychodzi i zaczyna komplementować Jezusa Chrystusa. Drugi werset mówi tak. Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz. Wiecie, czego się spodziewał Nikodem po wypowiedzeniu tego słowa? A Jezus wtedy, o Nikodem, ja o tobie też wiele wspaniałych rzeczy słyszałem. Ty jesteś tym słynnym dostojnikiem, który jest tak znany w całej naszej Jerozolimie. No i tak się zaczyna właśnie rozmowa między ludźmi. Nim przejdę do tego, to chcę wam powiedzieć, o czym jeszcze Nikodem powiedział, bo jeszcze tylko dwa razy się odezwał. Wiecie o czym? W drugim wersecie czytamy, że komplementował, a w czwartym wersecie i w dziewiątym wersecie zadał pytanie. I to była cała rozmowa Nikodema. Czwarty werset. Rzekł Nikodem. Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? I dziewiąty werset. Nikodem rzekł. Jakże to się może stać? I to była, słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że cała właściwie rozmowa Nikodema z Jezusem Chrystusem. Wiecie, kiedy Nikodem zaczął mówić do Jezusa Chrystusa, kiedy zaczął komplementować go, najprawdopodobniej liczył na odwzajemnienie tego, ale Jezus Chrystus od razu przeszedł do sedna sprawy. I nie patrzył totalnie na to, że on buduje jakąś rozmowę, że on chce coś tam stworzyć. Nie. On od razu jemu odpowiedział w bardzo brutalny sposób i dotknął się tego miejsca, które najbardziej wołało w Nikodemie. I odpowiedział jemu, zaprawdę chcę ci rzec, że jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Wiecie, dlaczego Jezus Chrystus tak odpowiedział do Nikodema? Nikodem przyszedł, on chciał porozmawiać, on chciał sobie przeprowadzić dyskusję jakąś z Jezusem Chrystusem. Męczyły go pytania, na które nie mógł znaleźć odpowiedzi najprawdopodobniej. On nie mógł zrozumieć, że do tej pory jego życie było ustawione, on należał do danego wyznania, on w ogóle był taki posłuszny, on realizował i spełniał wszelaką tradycję, chodził do komunii, był ochrzczony, w ogóle mówię trochę współczesnym językiem. I nagle w pewnym momencie zobaczył kogoś, kto przewrócił jego świat do góry nogami. Zobaczył człowieka, który miał coś, czego on w całej tej swojej religii, w całym swoim życiu nie mógł odnaleźć. Tym czymś była moc, która była w Jezusie Chrystusie. Tak mówi Boże Słowo. Nikt nie może cudów czynić takich, jakie ty czynisz. To ciągnęło niesamowicie Nikodema do Jezusa Chrystusa. I on chciał porozmawiać sobie, on chciał uciąć sobie gawędkę z Jezusem Chrystusem. Ale gdybym miał dzisiaj zastanawiać się nad tym tekstem, to tak jakbym słyszał Jezusa, który chciał jemu powiedzieć poprzez te słowa Nikodemie. My możemy dyskutować tu na wszystkie poważne tematy. My możemy rozmawiać tutaj na bardzo religijne tematy. My możemy przekomarzać się tutaj, który Kościół jest lepszy, który wyznanie jest lepsze. Ale chcę ci powiedzieć, że dopóki się nie narodzisz na nowo, to tylko i wyłącznie będziesz mógł o tym rozmawiać, a nigdy tego nie zakosztujesz. I to była niesamowita, myślę, że myśl, z którą sobie nie mógł poradzić Nikodem. Wiecie, my musimy spojrzeć troszeczkę na to, kim był, tak prawdę mówiąc, Nikodem. Nikodem był faryzeuszem. Kilka słów na temat faryzeuszy, tak? Bo często mówimy, o faryzeusze, faryzeusze, faryzeusze. Faryzeusze to była pewnego rodzaju kasta, to była pewnego rodzaju zgromadzenie ludzi, którzy niesamowicie kładli nacisk na przestrzeganie zakonu. Oni pilnowali tego zakonu, A oprócz tego wzbogacili jeszcze ten zakon o pewnych kilka innych rzeczy i uważali, że kiedy człowiek będzie przestrzegał zakonu, to będzie zbawiony. Wiecie, to się inaczej nazywa legalizmem. Faryzeusze byli legalistami. Oni po prostu uważali, że dla swej wielomówności, dla swojej postawy, dlatego, że pięknie wyglądają, dlatego, że dają pieniądze, dlatego, że realizują tradycje, przestrzegają prawo, nawet które nieraz było brutalne prawem. Przypominam historię cudzołożnicy, którą przyprowadzono do Jezusa i mówiono, prawo mówi, że trzeba ją kamienować. To byli ludzie, którzy uważali, że na podstawie tego wszystkiego im się należy zbawienie. Mało tego, oni uważali, że kiedy będą przestrzegać tego wszystkiego, to oni będą kimś lepszym od tych, którzy nie przestrzegają tego. Oni zawsze wybielali siebie, bo legalizm ma to do siebie, że zawsze szuka gorszych od siebie. I dlatego tak często zwracali uwagę na siebie i mówili, że to my jesteśmy tymi, którzy narzucają innym, jak trzeba żyć, bo my wiemy. A więc taki człowiek przyszedł do Jezusa Chrystusa. Człowiek, który był wychowany jako faryzeusz, był praktycznie od początku, miał pewne rzeczy, jak to się mówi, we krwi. Ale spotkał się z Jezusem Chrystusem. Kiedy doszło do spotkania, chcę wam powiedzieć, że tam doszło do spotkania dwóch kompletnie różnych idei. To, że w ogóle przyszedł do Jezusa Chrystusa, to mniej więcej tak jak dzisiaj wielki architekt, znany architekt, przyszedłby do zwykłego murarza. Bo tak mniej więcej ta koligacja wyglądała. Namiestnik żydowski, faryzeusz, będący w najwyższej radzie, idzie rozmawiać z rabinem. Rabin wtedy był to taki odnośnik naszego, można powiedzieć, murarza, a ten dostojnik to wielki architekt. I on przyjdzie do Jezusa rozmawiać. I tam ścierają się dwie opcje, dwie idee. Niesamowite dwie opcje, bo Boże Słowo mówi, że gdybyśmy mieli w skrócie powiedzieć, to byśmy mogli powiedzieć, że Nikodem wyznawał zasadę, uważał, że można zasłużyć sobie na zbawienie dobrym postępowaniem. A Jezus Chrystus uważał i nauczał, że zbawienie jest darem, którego po prostu trzeba przyjąć. To są dwie różne rzeczy, moi kochani. Ale kiedy dzisiaj patrzymy na współczesny świat, to możemy zobaczyć, jak wiele ludzi myśli w bardzo podobny sposób jak faryzeusz. Są bardzo wierzący, przestrzegają mnóstwo zasad w swoim życiu i uważają, że dzięki temu będą zbawieni. A Jezus Chrystus przychodzi i mówi, że zbawienie jest darem z łaski. Nie zasłużyłeś na nie, nie jesteś w stanie zapracować sobie swoim postępowaniem na to zbawienie, bo Bóg ciebie ukochał, zanim się narodziłeś. I chce, abyś tylko przyjął to zbawienie. A przyjąć zbawienie można tylko w jeden sposób. Przyjść do Jezusa Chrystusa, oddać Jemu swoje życie, pokutować za to, co się zrobiło i zacząć żyć z innym nastawieniem. O tym za tydzień będę nieco więcej mówić. Słowo, które było użyte w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana była napisana w języku greckim. I słowo, które określa zbawienie, brzmi anten. Nie mylić z anteną satelitarną. Anten. I to słowo ma przynajmniej trzy znaczenia, drodzy bracia, drogie siostry. Po pierwsze znaczy od początku, po drugie znaczy znów powtórnie, a po trzecie znaczy z góry od Boga. I kiedy Nikodem słuchał, jak Jezus Chrystus do niego mówi, że on ma się narodzić na nowo, on przyjął to tym drugim znaczeniem. A więc znowu, powtórnie muszę się narodzić. Ale Jezus Chrystus mówił do niego, że zbawienie pochodzi z góry. On tego nie rozumiał. On nie był w stanie tego pojąć, drodzy bracia, drogie siostry. On chciał rozmawiać z Jezusem Chrystusem, a był nauczycielem. Jezus Chrystus mówi do niego: ty nauczyciel tego nie rozumiesz? Ty nauczasz innych ludzi, a ty tego sam nie rozumiesz. Powiem, że nieraz mam takie wrażenie, jak rozmawiam z niektórymi, że nauczają innych, a do końca chyba nie znają prawdy. Albo tuszują tą prawdę. Ty nauczycielem jesteś i ty tego nie rozumiesz i ty nauczasz innych. Chcę wam powiedzieć, że temat nowonarodzenia wcale nie był obcy dla Starego Testamentu. Jak otworzycie sobie księgę Ezechiela, 11 bodajże rozdział, bądź 12, mogę tu się pomylić, to tam przeczytacie między innymi o tym, jak Bóg mówi, że odmienię was, nowe serca dostaniecie, z kamiennych na mięsiste i tak dalej, i tak dalej. A więc to nie było tak, że on nie wiedział nic na temat nowonarodzenia. On doskonale wiedział, ale żył tak, jak żył, bo to już urosło jego życie, życie faryzeuszy, urosło prawie, że do świętości. Dzisiaj nieraz też patrzę na ludzi i patrzę, jak sobie życie poukładali i życie nieraz urosło do świętości. Chcą rozmawiać na temat Boga, a kompletnie nie rozumieją tego Boga. Chcą dyskutować na temat Bożego Słowa, chcą dyskutować na temat religii, wiary i tak dalej, ale nie są na nowo narodzonymi. I możesz mówić im i strzelać z armaty do nich, a oni kompletnie nic nie rozumieją, bo nie są na nowo narodzonymi, ale za to są bardzo religijnymi. Faryzeusze byli niesamowicie religijni. Kiedy byliśmy w Świnoujściu, dosyć dużo mówiłem na ten temat, że jest szalona różnica pomiędzy tym, kiedy my jesteśmy religijni, a pomiędzy tym, kiedy my jesteśmy wierzącymi. To jest szalona różnica, bo bycie religijnym wcale nie oznacza bycie wierzącym. Faryzeusz Nikodem był wręcz niesamowicie religijnym. Przypuszczam, że do jego religijności brakowałoby nam wszystkim. Ale była jedna różnica. On nie był wierzący. I Jezus doskonale o tym wiedział. Jezus znał jego myśli. Gdzie ludzie też próbują rozmawiać. Chcę wam powiedzieć, że Jezus zna twoje myśli doskonale. I wie, czy ty jesteś na nowo narodzony, czy nie. I on nie chce z tobą dyskutować o rzeczach, które totalnie nie jesteś w stanie zrozumieć. On chce, abyś pierw się na nowo narodził. A później, abyś zaczął przyjmować to wszystko, co jest w Bożym Słowie. Ze zrozumieniem. Abyś był świadomym chrześcijaninem. Abyś nie był takim, przepraszam za wyrażenie, pustakiem. Bo kazali chodzić, to chodzę. A, bo dziad chodził, ojciec chodził, nasza wiara, Polak musi być taki wierzący. Jezus Chrystus ukochał cię takim, jakim jesteś. On ciebie takim kocha. Nie nakładaj maski na swoje życie. Jeżeli nie wierzysz, jeżeli nie jesteś na nowo narodzony, to nie chodź do kościoła. Ale zawołaj do Jezusa Chrystusa, powiedz: Panie, ja chcę się na nowo narodzić. Bo chcę być chrześcijaninem z krwi i kości, chcę być nim, bo chcę wyznawać to. Chcę, aby było to częścią mojego życia, a nie tylko sztuczną maską. Ale o tym będę mówić za tydzień. Nikodem żył prawie życiem idealnym, ale niestety brakowało mu tylko jednej rzeczy: nowego narodzenia. A Boże Słowo Jezus Chrystus w wielu miejscach powiedział, że aby wejść do Królestwa Niebieskiego, trzeba się na nowo narodzić. Tak, przez wiele lat świat, Kościół, z przykrością to trzeba powiedzieć, że wiele furtek wymyślił po drodze, którymi niby można dostać się do życia wiecznego. Ja nie wiem, w co wy chcecie wierzyć. Ja wierzę Bożemu Słowu. A Boże Słowo mówi, że jest tylko jedna droga, aby tam wejść. Trzeba się na nowo narodzić. Nie ma innej drogi, jak przez Jezusa Chrystusa. W innym miejscu Pan Jezus mówi: to ja jestem tą drogą. To ja jestem tą drogą. To ja jestem tą bramą, przez którą musisz przejść. Nie ma innej opcji. A więc to do ciebie należy decyzja, w co chcesz wierzyć. Nikodem miał całą historię za sobą. Nikodem miał cały zakon za sobą. Miał kilkaset lat. Można by było rzec: wow, taka tradycja. Teraz ktoś tu przychodzi i mówi, że coś innego jest? Ale chcę Ci powiedzieć, że jeżeli chcesz zakosztować Bożej mocy i chcesz znaleźć się w Królestwie Niebieskim, to zastanów się dobrze, co mówi Boże Słowo. Jak kończy się ta historia? Wiecie, jak ona się zakończyła? Jeżeli nie śledziliście pilnie Bożego Słowa, które czytaliśmy, to chcę wam powiedzieć, jak się ona zakończyła. Porozmawiali i 22 werset mówi tak. Potem Jezus poszedł wraz ze swoimi uczniami do ziemi judzkiej. I koniec. I koniec. Wydawałoby się, że to jest koniec. Pogadali, jest koniec. Nie przeczytacie w Bożym Słowie pewnych rzeczy, ale chcę wam powiedzieć, że jestem przekonany, że Nikodem na nowo się narodził. Że zrozumiał słowa Jezusa Chrystusa, dlatego że to, co zrobił w ostatnim momencie, kiedy przyszedł z 33 kilami maści, aby namaścić Jezusa Chrystusa, to był akt jego życia, który świadczył o zmianie, które nastąpiło w jego życiu. Czy myślicie, że Nikodem, gdyby się na nowo nie narodził, zrobiłby coś takiego? O, na chwilę chcielibyśmy wczuć się w rolę Nikodema. Nawet gdybyśmy uważali, że Jezus Chrystus ma rację, to właściwie, no, umarł, już nie żyje, Jego już nie ma, no, to co ja będę się wygłupiać? No, może miał rację, ale dobrze, Jego już nie ma, lepiej, żeby mnie nikt nie widział. Najprawdopodobniej taka reakcja by była. Ale Nikodem, mimo tego, że Jezus nie żył, mimo tego, że wszyscy patrzyli, że to było wtedy na świeczniku, co będzie dalej się działo, wziął 33 kilo maści i poszedł publicznie, aby namaścić Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo on się narodził na nowo. Koniec tej historii, o czym nie przeczytacie w Bożym Słowie, ale możecie się przeczytać w księgach historycznych. Nikodem został ochrzczony przez Jana i Piotra. Czytaliśmy tę historię, nie wiem, czy na ile zastanawialiście się, skąd ta historia się w ogóle wzięła w Biblii. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tam nie było żadnych świadków. Tam nie było nikogo obok, kto by spisywał to wszystko i teraz przelał to na kartkę i tak dalej. Bo jest ważne, jak czytamy Boże Słowo, słuchajcie. Jak na wiarę? Alleluja. Ale nieraz jest dobrze być świadomym. Nie ma mowy o Nikodemie w żadnych wcześniejszych Ewangeliach. Trzy synoptyczne Ewangelie, Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza, nic nie mówią na temat Nikodema. A więc Nikodem nie mógł zerżnąć żywcem i ściągnąć od drugiego, tam przepisać sobie historię o Nikodemie. Nie było żadnych świadków. Ale historia mówi, że Nikodem został ochrzczony przez Jana i najprawdopodobniej, kiedy był ochrzczony, Janowi przekazał całą historię, skąd nastąpiło jego nowo nawrócenie. Dlaczego on, faryzeusz, wieloletni, z tradycją, z domu ojca pradziada, nagle postanowił się na nowo narodzić. Umarł śmiercią męczeńską wraz z innymi apostołami. To już mówi historia, która jest spisana, która nawet nie jest w Bożym Słowie, ale jest poświadczona przez wielkie naukowe autorytety. Chciałbym zakończyć, moi kochani, tym drugim roboczym tematem. Czy spotkałeś się z Jezusem Chrystusem i oddałeś Bogu swoje życie? Nie pytam się, czy dobrze żyjesz. Nie pytam się, czy perfekcyjnie żyjesz. Nie pytam się, czy twoje życie jest pełne, że tak powiem, tego, co dobre, czy tego, co złe. Nie. Ja pytam się, czy spotkałeś się z Jezusem Chrystusem. Wiecie, jeżeli nie spotkaliście się z Jezusem Chrystusem, jeżeli nie mieliście w swoim życiu takiego dnia, kiedy przyszliście, kiedy stanęliście naprzeciwko Niego w tym oczywiście duchowym, wirtualnym świecie, klęcząc, idąc, jadąc samochodem, nie wiem, modląc się, jeżeli nie zawołaliście do Niego: Jezusie, ja chcę, abyś Ty zamieszkał w moim sercu. Ja chcę zgodzić się z Twoim wyborem, bo Ty mnie wybrałeś. Ja chcę być Twoim dzieckiem. Ja chcę od dnia dzisiejszego żyć inaczej. Ja nie chcę więcej grzeszyć. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli takiej chwili w swoim życiu nie mieliście, to nie macie aktu nowonarodzenia. I o tym będę mówić za tydzień, cytując wiele fragmentów z Bożego Słowa, które mówią o tym, że każdy człowiek musi się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. A kto się nie narodzi na nowo, mówi Boże Słowo w wielu miejscach, chociażby w znanej Ewangelii Marka, ostatni rozdział. Kto uwierzy i się ochrzci, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nie chcę, żebyśmy odbierali to za strach. Wręcz przeciwnie. Ja chcę, żebyśmy dzisiaj byli tymi, którzy chcą jak najszybciej skorzystać z nowości. Wiecie, to, co mi się podoba w młodzieży dzisiaj niesamowicie i modlę się o to, abym jak najwięcej mógł nadążyć ze swoimi dziećmi, to, abym za każdym razem jak najwięcej był rządny, aby chwycić coś, co jest nowe. Ja chcę czegoś nowego ciągle. Zapragnij czegoś nowego w swoim życiu. Zapragnij nowonarodzenia. Możesz mieć piękne życie, ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli się na nowo nie narodziłeś, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Jak to popularnie ludzie mówią, na piękne oczy cię tam nikt nie wpuści. Powiecie, pastorze, chyba niemożliwe. Niemożliwe? Wiecie, co mówi Boże Słowo? Że przyjdą nawet tacy, którzy będą mówić, my w Twoim imieniu prorokowaliśmy, my w Twoim imieniu demony wyganialiśmy, my w Twoim imieniu innymi językami mówiliśmy. Dzisiaj widzimy, jak ktoś uzdrawia, jak ktoś wkłada ręce, jak ktoś mówi innymi językami, jak ktoś prorokuje, to mówimy, jej, ale to święty człowiek, ten to na pewno będzie w niebie. A Boże Słowo mówi, że jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, to nawet jeżeli będzie takie rzeczy robił, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Wow! Moglibyśmy powiedzieć, jej, ależ to z jednej strony proste. No bo wystarczy zrobić tak mało, tak niewiele wydawałoby się, aby być zbawionym, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Ale to, co jest proste, bardzo często dla nas jest mocno skomplikowane. Tym chciałbym zakończyć. Powiem wam, że ja tą historię niesamowicie mocno przeżywam. Bo ja widzę tam siebie, ja widzę tam wielu ludzi. Ja mógłbym ją jeszcze bardziej rozłożyć wam na czynniki, byście jeszcze wiele, dużo rzeczy zobaczyli w tej historii. Ale nie mamy na to czasu. Czy był w twoim życiu taki dzień, kiedy spotkałeś się z Jezusem Chrystusem? Bo wszystko zaczyna się od spotkania z Jezusem Chrystusem. Możesz wiedzieć na temat wiele Boga. Możesz należeć do danej religii. Możesz być super katolikiem albo super zielonoświątkowcem. Możesz przychodzić do kościoła. Możesz czytać Boże Słowo. Możesz dawać dużo na tacę. Możesz być pełen miłości dla wszystkich koło. Ale pytanie ciągle brzmi, czy w tym wszystkim był dzień, była chwila, kiedy spotkałeś się z Jezusem Chrystusem? Tydzień czasu macie na to, aby sobie to odpowiedzieć. Ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego takie kazanie do ludzi wydawałoby się tak wierzących? Można całe życie przechodzić obok Boga, całe życie przechodzić obok Jezusa Chrystusa i może się nam wydawać, że jesteśmy zbawieni. A później możemy być bardzo zaskoczeni, dlatego że tam nie będzie wyjątku. Nie będzie wyjątku, o no tego przyjmę, bo to syn pastora. Nie będzie wyjątku, o tego przyjmę, bo on tak wiele pieniędzy dawał na kościół. Nie będzie wyjątku, o tego przyjmę, bo on to zawsze był taki pomocny i taki tolerancyjny. Chcę wam powiedzieć, że nie będzie dla nikogo wyjątku. Dlatego Boże Słowo jest naszpikowane. Nowy Testament jest naszpikowany tym, że człowiek musi się na nowo narodzić. A nowonarodzenie nigdy nie nastąpi, jeżeli nie spotkasz się z Jezusem Chrystusem. Tak mówi Boże Słowo. Amen.